klubie golfowym w Stuttgarcie czterech mężczyzn grało golfa. Jeden z nich dokonał takiego fenomenalnego uderzenia, bardzo długiego. I ci czterej przyjaciele długo szukali tej zagubionej piłeczki, nie mogli jej odnaleźć. Trwało to tak długo, że ten, który tak daleko wybił tę piłeczkę, w pewnym momencie tak niepostrzeżenie wyjął kolejną ze swojej kieszeni, rzucił na trawę i mówi: o, znalazłem! No i dalej grali. Po jakimś czasie, to nie było wielkie pole, gdy doszli do ostatniego dołka, wiecie co w nich znaleźli?
Piłkę.
Tą pierwszą, bardzo silnie uderzoną piłeczkę. Ten człowiek jednym uderzeniem umieścił ją w ostatnim dołku. Dokonał coś niezwykłego. Ale kłamstwem zniszczył całe swoje osiągnięcie. Ten człowiek nie jest już członkiem tego klubu golfowego w Stuttgarcie, pomimo że był jego prezesem. Bo kłamstwo nie jest tolerowane, przynajmniej w tym klubie, w tym kręgu. Niestety kłamstwo zaczyna być tolerowane w coraz większej ilości sfer naszego życia, w dużo ważniejszych sferach niż gra w golfa. Kłamstwo jest obecne w polityce, w biznesie, w środkach masowego przekazu, jest obecne nawet w kościele. Oczywiście nie nazywam tego kłamstwem, mówimy o naszej wersji prawdy. Kłamstwo nie irytuje nas już tak bardzo, jak było to wcześniej. Jeżeli mama pyta dziecka, kto rozlał ten sok, to jakiej odpowiedzi się spodziewa?
Ja nie.
Jeżeli nauczyciel pyta ucznia, czy odrobił lekcję, albo dlaczego nie odrobił lekcję, to czego się spodziewa?
Nie mamy nic o nas.
Nie wiedział.
No. Jeżeli policjant się zatrzymuje i pokazuje, że jechałeś z zbyt wielką prędkością, to co mówisz, że już od dłuższego czasu twój szybkościomierz nie działa. Przestaje nas dziwić to, jak ludzie mówią nieprawdę. Prawie 90% społeczeństwa kłamie w sposób regularny. Rozumiem, że my jesteśmy wyjątkami. Dwie spośród trzech osób uważają, że kłamstwo nie jest niczym takim szczególnym złym. Dwie spośród trzech osób. A co na ten temat mówi Jezus? Zawsze macie mówić tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od złego. Cytuję. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Jedna z 10 tych najważniejszych zasad kontrolujących ludzkie życie, jakie otrzymaliśmy od Boga, mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czym jest kłamstwo? Jest to świadome działanie zmierzające do wprowadzenia w błąd drugiego człowieka. Kłamstwo to świadome działanie zmierzające do wprowadzenia w błąd drugiego człowieka, drugiej osoby. Może pytasz, a dlaczego niby kłamstwo jest takie złe? Po co w ogóle tyle hałasu robić o tak małą rzecz jak kłamstwo? Dlaczego mielibyśmy się tak bardzo przejmować? Kłamstwo jest tak złe, dlatego że jest całkowitym zaprzeczeniem natury Boga. Kłamstwo jest tak złe, bo jest całkowitym zaprzeczeniem natury Boga, tego kim On jest. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, dlatego odpoczywamy siódmego dnia, bo On odpoczął tego dnia. Jesteśmy nieco założymy, dlatego że Bóg jest zawsze wierny. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Nie kradniemy, bo On zawsze respektuje prawa ludzi. On ich nie łamie. Nie zabijamy, dlatego że On jest autorem życia. I Bóg chce, byśmy mówili prawdę. Dlaczego? Bo On zawsze mówi prawdę. On zawsze mówi prawdę. Kłamstwo to jest język, jakiego używa diabeł. Jeżeli jest obecny kłamstwo w twoim życiu, często się nim posługujesz, to posługujesz się językiem diabła. Bóg nigdy nie używa tego rodzaju języka. Jeżeli to robisz, nie mówisz jego językiem. Kłamstwo jest tak złe, bo rani innych ludzi. Pamiętamy z zapisu Starego Testamentu, jak w pewnym momencie żona Potifara oskarżyła kłamliwie Józefa o to, że chciał ją zgwałcić, jak naprawdę to ona miała ochotę na niego, a on temu odmówił. Ponad 2 lata w więzieniu. Z tego powodu, że ktoś powiedział nieprawdę. Ludzie są kaleczeni przez kłamstwo, dlatego Biblia mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście częścią jedni drugich. Efezjan 4:25. Prawda jest podstawą, fundamentem dobrych wzajemnych relacji. Nie ma dobrych, głębokich relacji bez prawdy. Zapomnij, jeżeli chcesz mieć dobre relacje i używasz kłamstwa. Jest to sprzecznością, jest to zaprzeczenie i wzajemnym wykluczeniem. Jest to niemożliwe. Prawda to fundament dobrych wzajemnych relacji. Co robi kłamstwo? Niszczy fundament. Dlatego nie możesz mieć dobrych relacji, jak nie mówisz prawdy. Mąż, który mówi żonie, bo zaczął później wracać do domu, że podjął dodatkową pracę, tak naprawdę od 3 tygodni schodzi z kumplami do baru piwnego i pije piwo. I gdy ona to odkryje, wiesz co to zrobi, jeśli chodzi o jego wiarygodność, o jej zaufanie, o jej poczucie bezpieczeństwa? Będzie potrzeba miesięcy, czasami lat, żeby to poczucie bezpieczeństwa przywrócić. Takie niewinne kłamstwo odnośnie 1,5 godziny od 2 tygodni, które spędzam na robieniu czegoś innego, niż powiedziałem żonie, że to robię. Aby zbudować poczucie bezpieczeństwa, jak powiedziałem, i zaufania, gdy powiedziałeś kłamstwo, czasami drugi człowiek będzie potrzebował miesięcy, czasami lat, by to jego zaufanie, poczucie bezpieczeństwa zostało przywrócone. Jeremiasz tak opisuje społeczeństwo, w którym żyje. Jeden oszukuje drugiego. Prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Jeremiasza 9:4-5. Żył w takim społeczeństwie. Pomyślmy przez chwilę o panu Grobelnym i o jego kasie zapomogowej. Pomyślmy o tych tysiącach ludzi, którzy stracili oszczędności całego życia tylko dlatego, że jeden facet postanowił kłamać i mówił prawdę. Nie dotrzymał obietnic i zobowiązań. To samo możemy powiedzieć o klientach Amber Goldu. Niestety to samo często możemy powiedzieć o całym rządzie, który złożył pewną obietnicę. Umówił się ze społeczeństwem. Nie wiem, chociażby na fundusze emerytalne. Później miliony ludzi są oszukani. Co się dzieje? Przestajemy ufać. Bojąc się kłamstwa, bojąc się oszustwa, próbujemy się przed nim zabezpieczyć. Poprzez co? Poprzez spisywanie coraz bardziej dokładnych, precyzyjnych umów, które mają nas zabezpieczyć. Zabezpieczają? Myślę, że zabezpieczają tylko jedną grupę ludzi, to znaczy prawników, którzy sporządzają te umowy i kasę zabezpieczają, ale niekoniecznie nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo przewrotną osobą jest drugi człowiek. Przeraża nas taki świat i podejście do wypowiadanych słów, a jednocześnie 2 spośród 3 osób uważają, że kłamstwo nie jest niczym szczególnie złym. To jest schizofrenia. Na Akademii Wojskowej West Point, jest to jedna z najlepszych uczelni wojskowych na świecie, jest taka zasada, że jeżeli ten żołnierz, który ma być oficerem, jest w tym szkoleniu, przejdzie przez trawnik i w tym miejscu była tabliczka zakaz przechodzenia, i ktoś to zobaczy i później zapytany ten przyszły oficer na pytanie, czy przeszedłeś w tym miejscu, odpowie, że nie i skłamie, zostanie wyrzucony z tej uczelni. Dlatego, że trawa jest tak cenna? Prawda jest tak cenna. Bóg mówi, chcę, byście mówili prawdę. Dzięki temu będziecie mieli bardzo dobre relacje w rodzinie. Prowadzone przez was przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa będą stabilne. Będziecie mogli sobie wzajemnie ufać. Zawsze Bóg się spodziewa, że będę mówił tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od złego. Bóg mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Powiedzieliśmy już o tym, jak bardzo kłamstwo jest sprzeczne z naturą Boga, jak bardzo rani innych, jak bardzo podkopuje fundament właściwych relacji, który zawsze jest oparty na prawdzie. Bojąc się kłamstwa, bojąc się oszustwa, próbujemy się zabezpieczyć poprzez przyciwanie coraz bardziej rozbudowanych jakichś umów, kontraktów, dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrafi być przewrotny drugi człowiek. Zapominamy o jednej rzeczy. Każdy kontrakt jest tak dobry, jak strony, które za nim stoją. Możesz spisać kilkusetstronicową umowę w najlepszym biurze prawnym i nie będziesz tak zabezpieczony, jak w sytuacji, w innej sytuacji, gdy podejmiesz tylko, czy ktoś podejmie ustne zobowiązanie wokół ciebie, wobec ciebie, ale ty i on będziecie wiarygodni w tym, co mówicie. Będziesz bardziej zabezpieczony. Jak mogę poradzić sobie z kłamstwem obecnym w moim życiu? Jak mogę przerwać to złe przyzwyczajenie, by mówić nieprawdę? Jak sobie z tym poradzić? Jedna pierwsza ważna rzecz. Muszę być gotowy, by mówić prawdę niezależnie od konsekwencji. Jestem gotowy mówić prawdę niezależnie od konsekwencji? My często próbujemy spekulować. Jakie będą konsekwencje, gdy powiem prawdę i jakie będą konsekwencje, gdy trochę skłamię? Co mi się będzie bardziej opłacać, prawda? Po prostu mamy mówić prawdę. Wiecie, to nie jest tak, że kłamiemy dla dobra innych, żeby innym pomóc, innych wesprzeć, ocalić, zabezpieczyć. Rzeczywiście my wkręcamy sobie takie bańki. Zwykle chodzi o nasz interes, o moje dobro, mój egoizm, moją prawdę, mój sposób widzenia. Podejmij decyzję, że będziesz mówił prawdę niezależnie od konsekwencji. Druga rzecz. Naucz się mówić prawdę w sposób taktowy. Niektórzy mówią prawdę, ale mówią to w tak brutalny sposób. Wyobraź sobie, że spotkasz kogoś, kogo nie widziałeś od 10 lat i mówisz, aleś ty się postarzał, dziacie z siebie zrobił. No powiedziałeś być może 100% prawdę. A co zrobiłeś? No zatopiłeś gościa. Pamiętam, jak po 10 latach spotkałem się z takim moim kolegą, z którym studiowałem i mówię do niego, Gustaw, ale ciebie przybyło. A on patrzy na mnie, a ciebie pochyliło. A więc w miarę sobie mówiliśmy prawdę i zrobiliśmy to w taki sposób, że siebie, że tak powiem, nie utłukliśmy. Naucz się mówić prawdę w sposób taktowny. Kolosan 3,14 ma pewną sugestię w tej sprawie. Mówi, zachęca nas Biblia do mówienia prawdy, prawdy, która jest spowodowana miłością. Salomon powiada, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Uczciwość polega na tym, że wszystko, co mówimy, jest prawdą, ale niekoniecznie zawsze wszystko musisz powiedzieć, szczególnie w ten taki brutalny sposób. Opanowuj swój język. Naucz się mówić prawdę w sposób, który nie rani. Zadaj sobie pytanie, jak bym chciał, żeby ktoś tę samą rzecz powiedział mi? To dużo zmieni w sposobie, w jaki ty powiesz tej drugiej osobie prawdę. Jeszcze jedna uwaga, która jest bardzo mocna w przerwaniu tej naturalnej skłonności do mówienia nieprawdy. Gdy rzeczywiście chcesz rozprawić się z kłamstwem, to postanów, że pójdziesz do tej osoby, którą okłamałeś i powiesz jej prawdę. nic tak bardzo nie wyleczy ciebie z kłamstwa, jak tego rodzaju zobowiązanie i wykonanie jego. Był człowiek, który był handlowcem, sprzedawał dużo rzeczy takim no, dużym klientom. I pewnego razu przychodzi do niego jego jeden z najbogatszych klientów, który pyta, jakiego rodzaju sprzęt kupiła konkurencja. No więc co powiedział sprzedawca? Najdroższy. Skłamał. Bo chciał, żeby ten, który przyszedł, również kupił te najdroższe produkty. Ale jeszcze nie mógł sobie z tym poradzić. Tak to go męczyło, że po pewnym czasie poszedł do tego, czy skontaktował się z tym, który od niego kupił te najdroższe rzeczy i powiedział, oszukałem pana. Ten przedsiębiorca był zaskoczony, ale gdy ochłonął, zdał sobie sprawę, że ten sprzedawca zrobił rzecz niezwykłą. Przyznał się do tego, co zrobił. Tak się życie potoczyło, że oni się, ich drogi się nie rozeszły, dalej współpracowali, ale ten sprzedawca powiedział, ta sytuacja tak go zabolała, że już nigdy więcej nie pozwolił sobie na powiedzenie tego rodzaju nieprawdy. Dostał taką lekcję. To zawstydzające przeżycie wyleczyło go z kłamstwa. Księga Hioba 6,25 mówi, o jakże przykre są słowa prawdy. Czy naprawdę chcesz skończyć z kłamstwem? Czy naprawdę chcesz skończyć ze ściąganiem? Jeżeli tak, jeżeli tak czujesz to poważnie, złóż sobie obietnicę, że jeżeli skłamiesz, to pójdziesz do tej okłamanej osoby i powiesz jej to, co zrobiłeś. Powiesz jej prawdę. To zrani cię tak mocno, że podejrzewam, że na długi czas wyleczysz się z kłamstwa. Jakub zachęca, wyznawajcie te grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Jakuba 5,16. Zadaję sobie pytanie, kiedy ostatnio przyznałem się do oszustwa, do tego, że powiedziałem nieprawdę, celowo wprowadziłem kogoś w błąd? Kiedy tego się przyznałem? Kiedy poszedłem do takiej osoby? Rozumiem, że jesteśmy w tych 10%, w którym to się nigdy nie zdarza. Bądź uczciwy, mów prawdę, nawet w bardzo małych sprawach. Kłamstwo zaczyna się od bardzo małych spraw. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, mówi ewangelista Łukasz, i wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. My przegrywamy w ten czas, gdy przegrywamy w tych małych sprawach, w których powinniśmy mówić prawdę. Bądź wierny w małych sprawach, aby Duch Święty nie był zasmucony. Potem mnie nie kontroluje, bo jest zasmucony. Nie może mnie kontrolować. Często prawda o tobie, o mnie, o moim charakterze wychodzi w sytuacjach, w których ty na przykład mówisz o mnie, a mnie w tej sytuacji nie ma. To, co mówisz drugiemu człowiekowi, innym ludziom, gdy mnie tam nie ma, pokazuje prawdę o tobie, o twoim charakterze. Czy są to sprawy związane z nową pracą, ze sprzedażą używanego samochodu, z kontraktem opiewającym na setki tysięcy złotych? Czy też chodzi o dotrzymanie słowa i obietnicy, które złożyłeś swojemu dziecku, postanów, że będziesz mówił prawdę? Niezależnie od konsekwencji. Gdyby ci się zdarzyło powiedzieć nieprawdę, to zobowiąż się przed sobą i przed Bogiem, że pójdziesz do tej osoby, którą oszukałeś. I powiesz jej prawdę. Do tego się przyznasz. Przednia sesja była dłuższa, ta jest krótsza. Życzę ci jednej rzeczy. Życzę ci powodzenia. I odwagi do mówienia prawdy. Będziesz miał właściwe relacje. Będzie fundament w tych twoich relacjach, będzie głębia. Ludzie będą mogli tobie ufać, obdarzyć zaufaniem. To, co robisz interesy, które prowadzisz, będą stabilne. Mówiliśmy o jednej z tych 10 podstawowych zasad, o jakich mówi ta księga. Mówię prawdę. Może tak siedzimy, skłonimy głowy i zechciejmy porozmawiać z Panem Bogiem.